Myślę, że już jest razem z nami pan Krzysztof Zamojski, leśnik z Puszczy Białowieskiej, Nadleśnictwo Hajnówka. Szczęść Boże, panie Krzysztofie.
Szczęść Boże, Dasz Bór. Witam serdecznie. Witam serdecznie ojca redaktora i słuchacze Radia Maryja.
Dziękuję. I mamy dzisiaj mówić, panie Krzysztofie, o drewnie. Drewno mamy z lasu. Taki temat dzisiejszego naszego spotkania. No i pytanie, czy to prawda, że lasów w Polsce ubywa, bo lubimy chodzić do lasu. Lasy są naszym pewnym też dobrem narodowym, które państwo jako leśnicy chronią, dbają o te lasy. Jest naszym wspólnym dobrem las. I jak to jest z tymi lasami w Polsce dzisiaj?
No, lasów w Polsce nie ubywa, wręcz przeciwnie, zalesiamy, czyli pokrywamy lasem nowe powierzchnie. Tych powierzchni nam przybywa, co prawda w ostatnich latach wolniej, ale to się wiąże z tym, że mamy dopłaty do produkcji rolnej, a więc rolnicy nie chcą swoich gruntów zalesiać. Natomiast jeśli chodzi o te lasy, które są w posiadaniu państwa, to ich powierzchnia sukcesywnie rośnie. Tak można powiedzieć, że od czasów zakończenia wojny, czyli od 1945 roku, kiedy lasów mieliśmy 21%, to w tej chwili mamy 30% lasów w Polsce, także nie obawiajmy się, tych lasów nam nie ubywa. Oczywiście lasy użytkujemy, a więc po prostu korzystamy z tego drewna, które w nich jest. Ono jest nam potrzebne do szeregu zastosowań i takie prace w lesie się prowadzi, ale w miejsce jednego drzewa, które wycinamy w lesie, wsadzimy kilkanaście nowych, czy nawet kilkadziesiąt, tak żeby po prostu to miejsce było po nim zajęte i kolejne pokolenie lasu po prostu w tym miejscu rosło.
Panie Krzysztofie, pan jest leśnikiem z Puszczy Białowieskiej. No, ta Puszcza Białowieska była jakiś czas temu na ustach prawie wszystkich, w tym także Brukseli i różnych innych ważnych urzędników, więc niech pan powie, co słychać w Puszczy Białowieskiej dzisiaj?
No, Puszcza Białowieska póki co trwa w stanie zawieszenia, dlatego że wyrok, o którym pan wspominał, Trybunału Sprawiedliwości spowodował, że musieliśmy jako państwo zawiesić pracę, no i rozpocząć jakby prace planistyczne, prace nad dokumentami, tak żeby między tymi dokumentami była pełna zgodność. To nam jakby zarzucono, że pewne dokumenty odnoszące się do Natury 2000 nie są spójne z innymi dokumentami, które mają lasy państwowe, które prowadzą gospodarkę w Puszczy Białowieskiej, bo chodzi o ten spór dotyczył lasów zarządzanych przez trzy nadleśnictwa tutaj w Puszczy, natomiast nie dotyczył Parku Narodowego. No i póki co te dokumenty są opracowywane, to znaczy dwa nadleśnictwa, czyli Nadleśnictwo Białowieża i Nadleśnictwo Browsk. Te dokumenty niedawno zostały podpisane przez pana ministra Siarkę. Natomiast Nadleśnictwo Hajnówka czeka jeszcze na zatwierdzenie dokumentu, który jest zgodny ze wszystkimi wytycznymi i Komisji Europejskiej, i Trybunału Strasburgu, tak żebyśmy jako kraj byli zupełnie, w porządku prawnym. Natomiast do tej pory, dopóki te dokumenty jakby nie zostaną wdrożone, no to po prostu jakby obserwujemy to, co się dzieje. No niestety jakby ten proces rozpadu lasów Puszczy Białowieskiej postępuje, także nadal mamy kornika drukarza, który zasiedla świerki, mamy również inne owady, które inne drzewa jakby zasiedlają. Nie mamy jakby możliwości przeciwdziałania rozwojowi tych owadów. Póki co możemy tylko obserwować i te rzeczy jakby rejestrować, tak.
Czyli te wyroki, jak rozumiem, Trybunału są... Jakby Trybunał tam wie lepiej, czego potrzeba drzewom w Puszczy Białowieskiej niż leśnik, który w tej puszczy na co dzień funkcjonuje.
Trafnie to ojciec redaktor, dokładnie tak to wygląda i no cóż, ubolewamy nad tym, że nie możemy jakby pewnych rzeczy, które są potrzebne dla tego lasu i też dla ludzi mieszkających tutaj, no bo drewno, które byśmy ewentualnie z tego lasu w ramach różnego rodzaju cięć pielęgnacyjnych, ochronnych wydostali, służyłoby tutaj miejscowej ludności. Niestety tego robić nie możemy.
Panie Krzysztofie, jeżeli lasów przybywa, to powiedzmy coś na temat zasobów leśnych.
No, zasobów leśnych mamy naprawdę dużo, bo wspominałem o tym, że to jest prawie 30% powierzchni kraju. Natomiast jeśli chodzi o bezpośrednio ilość drewna, która jest, to są przyszło 2 miliardy metrów sześciennych drewna, więc to wielkość w ogóle niewyobrażalna. W tej wielkości mniej więcej na poziomie 40-42 milionów rocznie drewna wycinamy na potrzeby jakby ludzkie tutaj w naszym kraju, a więc służą zarówno ludziom jako opał, służą również rzemieślnikom do wyrobu różnych wyrobów, tak? No i również dla przemysłu, który z tego różne rzeczy wytwarza. Powiem obrazowo tak, kiedyś uważano, że liczono te produkty z drewna i wychodziło, że ich jest 1,5-2 tysiące. W tej chwili jakby już ta wielkość, jeśli chodzi o zastosowanie drewna, jest podawana na poziomie między 10 a 20 tysięcy wyrobów, które z drewna wykonujemy. I można śmiało powiedzieć, że jest to jakby okres renesansu drewna, czyli wracamy do drewna jako do surowca, który no, służy do bardzo różnych rzeczy i co ważne jest po prostu wytworem naturalnym, tak, a więc nic tutaj nie przetwarzamy, nie korzystamy z jakichś skomplikowanych procesów technologicznych, nie zanieczyszczamy środowiska, wręcz odwrotnie, to drewno, kiedy powstaje, wiąże dwutlenek węgla, który mamy w powietrzu i po prostu jest tego takim magazynem.
Lasy to przede wszystkim no, te nasze płuca, ale także zasoby, o których pan mówi, czyli drewno. No mamy jeszcze oczywiście te zasoby leśne związane z tym, co z lasów poza drewnem pozyskujemy, a więc wszelkiego rodzaju. No choćby ludzie chodzą na grzyby.
Tak jest.
Doświadczamy jakby tego dobrodziejstwa, że lasy są państwowe i że możemy w każdej chwili, zachowując oczywiście zasady współżycia społecznego, bezpieczeństwa, wejść do lasu. Lasy były tymi miejscami, w których też mogliśmy poruszać się bez maseczek, no i szczególnie ta sytuacja
tak,
też pokazuje nam,
ważne, tak.
Jak to jest, jak te lasy są ważne. To powiedzmy może też właśnie o takim wypoczynkowym charakterze lasów. Może na przykładzie Puszczy Białowieskiej, o różnego rodzaju takich, no trudno o lasach mówić o atrakcjach, bo sam oddech, prawda, samo to
tak,
obcowanie
to
z przyrodą.
Tak.
Gdyby pan jako leśnik też właśnie o tym powiedział i co pana zafascynowało w tym, że został pan leśnikiem?
No więc właśnie tak jak ojciec redaktor to ujął, las sam w sobie jest czymś, co człowieka uspokaja, co dobrze wpływa na psychikę. My jako gospodarze lasu staramy się ten las jeszcze bardziej jakby na potrzeby człowieka przygotować, tak żeby po prostu ludzie nie mieli gdzie zaparkować samochodu, a więc tutaj również w Puszczy Białowieskiej organizujemy takie miejsca postojowe, gdzie można przyjechać, zostawić auto. Z tego miejsca z reguły zaczynają się jakieś czy ścieżki edukacyjne, czy szlaki turystyczne, po których możemy się przejść. Są tam ustawione tablice, na których możemy się zapoznać z rzeczami, które widzimy, bądź które w danym miejscu się wydarzyły, no bo zawsze las jest też pewnym takim strażnikiem historii, która się no, w tej naszej przestrzeni zapisała i często ona miała swoje też odzwierciedlenie na terenie lasów, a więc różnego rodzaju czy walki partyzanckie, czy inne historie, które są związane z konkretnym miejscem. Natomiast też staramy się jakby te takie, powiedzmy sobie, świadectwa też takiej kultury materialnej też konserwować. Na przykład u nas na Doźnicy Hajnówka mamy kolejkę wąskotorową, która tutaj się pojawiła w czasie I wojny światowej i służyła pierwotnie do wywozu drewna, a w tej chwili służy do przewozu turystów i taką naprawdę prędkością takiego szybkiego marszu, czyli 10-15 km na godzinę, możemy się przejechać w takim spokojnym rytmie uspokajającym właśnie z Hajnówki do Topiła nad zbiorniki wodne, które kiedyś służyły do konserwacji, do zatapiania drewna, a teraz służą do rekreacji, bo są piękne stawy otoczone wkoło lasem, gdzie oczywiście i ptactwo leśne i wodne po prostu ma bardzo dobre warunki do życia. No i również staramy się jakby zabezpieczyć las przed no, takim powiedzmy sobie śladami obecności człowieka, więc ten las sprzątamy, ustawiamy kosze na śmieci. Staramy się, żeby on po prostu zawsze był gotowy na przyjazd ludzi, no i też, żeby te ich odczucia związane z lasem były pozytywne. Jeśli chodzi o mnie, to ja zafascynowany byłem po prostu, kiedy pierwszy raz trafiłem do lasu i do pana Gajowego, kiedyś byli jeszcze Gajowi, teraz już ich nie ma, który wydawał mi się z jakimś człowiekiem bardzo spokojnym i bardzo takim dobrze zorientowanym, co w tym lesie się dzieje. To spowodowało, że jakby zapragnąłem być podobny do niego, żeby po prostu to wszystko w moim życiu jakoś się tak poukładało i kręciło też wokół lasu, no bo las jest faktycznie takim bardzo wspaniałym tworem boskim i no i warto, no ja uważam, że warto było to zrobić. Jestem zadowolony ze swojego wyboru.
To także zachęta przez człowieka, prawda? Przykład kogoś pociągnął. Tak. I myślę, że to też jest właśnie taka istotna sprawa, żeby swoim przykładem fascynować też ludzi, zwłaszcza do tego świata stworzonego, który został nam dany. Panie Krzysztofie, proponuję, byśmy zaprosili też słuchaczy do rozmowy dzisiaj o drewnie z lasu. To jest zasadniczy temat naszego spotkania.
Tak jest.
Gościem jest pan Krzysztof Zamojski, leśnik z Puszczy Białowieskiej, nadleśnictwo Hajnówka, a numery telefonu 56 655 23 55 dla słuchaczy z północnej Polski, 655 23 56 południa, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 lub 200, zagranica 00 48 56 655 23 33 lub końcówka 66. Mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jacek ze Śląska. Ja chciałem pana Krzysztofa zapytać o taką sprawę, bo od kilkudziesięciu lat jeżdżę sporo na rowerze po lasach i tak z niepokojem patrzę, w ostatnim czasie jest wyrąb lasu był zawsze, bo dla pozyskiwania drewna, wiadomo, w celach gospodarczych, ale teraz nasiliło się to co najmniej kilkakrotnie. I proszę mi powiedzieć, czy jest to jakaś zaplanowana akcja, czy jakie są podłoże tego wszystkiego, to jest raz. I druga sprawa, o którą chciałem czy zasygnalizować, czy zapytać pana, to kwestia powiedzmy utwardzania leśnych duktów. Dotychczas było tak, że powiedzmy jak ta skala pozyskiwania drewna nie była tak duża, nie było problemów, można było spokojnie przespacerować się po lasach, dojechać rowerkiem. W tej chwili, szczególnie teraz, jak ruszałem sobie do lasów na wiosnę, zauważyłem, że na wiele szlaków jest tych dróg leśnych jest wysypywany tak zwany tłuczeń, ale bardzo o grubych gabarytach. I nie da się potem ani chodzić spokojnie, ani jeździć. A tutaj chciałem nawiązać właśnie do tej społecznej funkcji lasów, że lasy to nie tylko jest gospodarka, powiedzmy ta materialna, pozyskiwania drewna, ale również funkcja społeczna, czyli te spacery, szczególnie teraz w dobie koronawirusa, jak również jazda na rowerze. I proszę mi powiedzieć, czy nie można byłoby, czy w jakiś sposób zasygnalizować, powiedzmy i gdzie, żeby nie wysypywać tego grubego tłucznia, tylko powiedzmy tłuczeń drobniejszych gabarytach, żeby po uwalcowaniu tego wszystkiego można było spokojnie chodzić i jeździć. Przechodzę na odbiór. Dziękuję.
Dziękujemy.
Ja myślę... Halo?
Tak, tak.
Ja myślę, że jeśli chodzi o tłuczeń, to on zostanie jakby wbudowany, wciśnięty w nawierzchnię, ale myślę, że to, co pan pod koniec wypowiedzi wypowiedział, że trzeba po prostu zwrócić uwagę na tą użyteczność dróg społecznych dla miejscowego leśniczego czy nadleśniczego terytorialnie, który jakby tym terenem zarządza, bo lasy w Polsce są zarządzane przez 430 nadleśnic. Tych jednostek jest dużo i dlatego po prostu jakby bezpośrednio do tego nadleśnictwa jakby jako gospodarza trzeba się w tej sprawie zwracać. Natomiast w odniesieniu do skali jakby wycinania lasu, to muszę powiedzieć, że jakby lasy opierają swoją gospodarkę na 10-letnich planach gospodarczych. One są opracowywane z wyprzedzeniem, a więc tutaj jakby wszystko jest regulowane na poziomie ministerialnym, bo minister te plany zatwierdza, więc tutaj nie ma możliwości wykonania jakichś tam gwałtownych cięć, które nie są zaplanowane wcześniej. Natomiast warto jest jakby zwrócić uwagę, że obecna sytuacja pogodowa, klimatyczna związana jest z występowaniem wielu takich zjawisk, powiedzmy sobie, drastycznych. To niestety przekłada się również na kondycję albo bezpośrednio jakby na same drzewa, bo te drzewa są pod wpływem wiatru łamane czy pod wpływem mokrego śniegu łamane i po prostu takie powierzchnie muszą być uprzątane, bo jeśli te drzewa po prostu, to drewno pozostawimy, to rozwijają się na nim różne owady leśne, które z kolei zasiedlają później inne drzewa rosnące obok. A więc część tych cięć ma charakter taki, powiedzmy sobie, przygodny, tak to określamy jako leśnicy. Czyli to jest pewien przypadek wynikający z warunków pogodowych i dlatego jakby obszarowo te cięcia jakby się nam rozeszły, bo gdyby one były planowane, to byłyby na konkretnych powierzchniach, natomiast tutaj rządzi przypadek, a więc no, trzeba po prostu jakby pójść za tym zdarzeniem losowym. I muszę powiedzieć, że w ostatnich latach takiego drewna, które z takich właśnie cięć pozyskujemy, to jest około 1/3. Dla porównania powiem, że w latach 90. to była zaledwie 1/4 albo nawet jeszcze mniej tego drewna, więc po prostu to jakby zjawisko przybiera na sile i no cóż, musimy jakby odpowiadać na takie wyzwanie jako gospodarze lasu.
Radio Maryja, proszę uprzejmie.
Szanowny Boże, Jerzy Dolsztyna się kłania.
Szanowny Boże, Panie Jerzy, prosimy.
Pozdrawiam serdecznie do Dariusza i Pana Leśnika. Mam pytanie takie na temat Puszczy Białowieskiej. Co tam się, te protesty były wszystkie, żeśmy zakazano i kornik, zakazano wycinać tych drzew. Co się dzieje z tym kornikiem i z tymi drzewami zniszczonymi, które widzieliśmy tam w lotu ptaka w telewizji? Dziękuję bardzo, Szanowny Boże.
Niestety, tak jak wspominałem, jakby przyglądamy się zjawisku, więc nie usuwamy tych drzew, jedynie wzdłuż dróg i szlaków turystycznych, tak żeby zapewnić ludziom bezpieczeństwo. Te drzewa suche, obumarłe są ścinane i kładzione jakby na powierzchni ziemi, tak żeby po prostu łamiąc się nie spodobały komuś krzywdy czy jakichś innych szkód. Natomiast jedynie jakby te dokumenty w postaci planów urządzania lasu czy aneksy, bo tutaj jak coś się dzieje wyjątkowego, takiego jak klęska kornika, to sporządza się aneks do takiego planu. Dopiero posiadanie aneksu może spowodować, że my te drewno będziemy mogli z lasu zabrać. Natomiast, no, tak jak pan widział, skala zjawiska jest dosyć duża, bo dotyczy to około 4 milionów drzew, które po prostu obumarły w ciągu tych ostatnich kilku lat. No i niestety ten program, który zapoczątkował świętej pamięci profesor i minister Jan Szyszko, niestety nie doczekał się kontynuacji, także te drzewa stopniowo łamią się i kładą się na ziemię naturalnie. No, tak jak wspomniałem, przy drogach my po prostu ten proces jakby przyspieszamy, żeby zapewnić dostępność do tego lasu.
Przepraszam. 10:51, odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz
pozdrawiam
i zawsze.
Bardzo serdecznie ojciec Tadeusz Rydzyk. Pozdrawiam. Słucham z takim zainteresowaniem. Kłaniam się panu serdecznie i wszystkim leśnikom. Robicie niesamowitą robotę. Robicie. Ja byłem w Puszczy Białowieskiej, to temu panu odpowiadam przy okazji, nie jestem tak kompetentny, ale byłem w Puszczy Białowieskiej raz drugi, stosunkowo też niedawno. To właściwie to płakać się chce. Tak wygląda ta puszcza. To jest 60 tysięcy chyba hektarów.
Tak, po polskiej stronie tak.
Proszę?
Po polskiej stronie tak, przeszło 60 tysięcy hektarów.
No, po białoruskiej stronie nie ma kornika. W każdym razie zrobili sobie porządek i tak dalej. No tutaj to, co Unia powiedziała i tak zwani ekolodzy. Proszę Państwa, tu musimy zachować rozsądek. Widzimy, co się dzieje. To jest ekologizm, a nie żadna ekologia. No i to warto byłoby prawdziwą ekologię jakoś tak uczyć tej ekologii i młodzież uczyć, dzieci uczyć tego, bo inaczej wpadną w rękę tego ekologizmu, w ręce ekologizmu wpływy i będziemy niszczyć, sami będziemy niszczyć, tak jak została zniszczona. Razem zresztą zniszczony też został pan profesor, wybitny profesor, liczący tak się w świecie. No niestety marksizm, to są wpływy marksizmu i propagandy. Tu żeśmy posłuchali tej lewicowych trendów, lewicowych zarządzeń. Upatrzmy zresztą, w którą stronę idzie świat. To jest wojna kulturowa, wojna cywilizacyjna i w świecie coraz bardziej szerzy się neomarksizm i tu jest właśnie ten ekologizm. Jak się patrzy na puszczę, to się płakać chce. Tak, naprawdę. Byłem z leśnikami tam. Leśnicy mają łzy w oczach. Nic nie mogą zrobić. Ludzie nie mogą drzewa wziąć. To musi gnić tam. To jest jakby zemsta na Polsce, na Polakach, na leśnikach. No, tak jest, tak jest. Uważajmy. Rozróżniajmy ekologię od ekologizmu. Nikomu się nic nie stało. Ci ludzie byli opłacani, żeby tam być. I warto popatrzeć dalej, nie tylko co w TVN-ie powiedzą, czy napiszą w Gazecie Wyborczej, czy w tych tego typu mediach, których jest większość w Polsce, tylko szukajmy prawdy u źródła i przekazujmy tę prawdę. My mamy bardzo mało mediów czysto polskich, myśląc o Polsce, czysto polskim, myślę nie tylko o strukturze własności, ale myślę również o duchu. Jaki duch tam jest? Bo i Polacy są skażeni. Też część Polaków jest skażonych już tym ekologizmem. To widać też tak samo, widać w którym kierunku to idzie ze zwierzętami, gdy popatrzymy. Jakiś taki kult zwierząt, kult psa, kult kotka, taki kult. To widać nawet na ulicach, już to widać. Obserwujmy, w którym kierunku to idzie. My mamy zachować rozsądek i szanować całe stworzenie, ale stworzenie nie ubóstwiać stworzenia. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Dziękuję. Tak, święte słowa.
Prosimy, kolejny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Na wieki wieków.
Aweł, diecezja płocka, szczęść Boże Panu Leśnikowi, szczęść Boże Ojcu. Szczęść moje dzieciństwo i młodość przybiegały w pobliżu lasu, niecały kilometr. I to jest dla mnie dziwne, że jako dziecko, które po prostu nie miało jakiegoś nasycenia treściami patriotycznymi, kiedy znajdowałem się w lesie, w naturalny sposób rodziło się ukochanie ziemi ojczystej. Ja po prostu chciałem się na to poszycie leśne rzucić, wziąć to w swoje objęcia i po prostu mówić: kocham cię, ziemio ojczysta. Coś takiego. Teraz, kiedy już jestem na emeryturze, przeprowadziłem się również w pobliże lasów. I tutaj w tym terenie, kiedy powiedzmy było zbieranie podpisów za ochroną lasów, które chciały zawłaszczyć tutaj te rządy ówczesne, to w tych warunkach ja zebrałem 200 podpisów. To tak wyglądało, że siadałem w samochód, brałem kanapki i termos i jeździłem. Tu jedna chałupa, tu druga chałupa i w tych warunkach udało mi się zebrać 200 podpisów. Natomiast pojawiający się od czasu do czasu taki znak zapytania, dlaczego jest wycinka taka i dlaczego długie okresy zalesiania. Odpowiedź dostałem z nadleśnictwa w Płocku, że w tej chwili wydłużono do 5 lat cykl zalesiania, ponieważ kiedy wcześniej zalesiano, to po prostu podłoże grzybicze niszczyło sadzonki. To może tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. To bardzo trafna uwaga, ale też jakby ten okres został wydłużony z uwagi na to, że staramy się, żeby las odnawiał się naturalnie sam, jakby, żebyśmy jak najmniej ingerowali w ten jakby ekosystem, więc ten okres jest też przydatny, żeby takie odnowienie naturalne uzyskiwać. No i się udaje, bo około 10% odnowień corocznie jakby mamy z takich jakby źródeł naturalnych, więc same drzewa obsiewają nasiona, wyrastają z nich nowe pokolenia lasu. Ewentualnie tylko im w jakiś sposób pomagamy, czy przygotowując trochę glebę, czy uprzątając daną powierzchnię i w ten sposób jakby wspomagamy ten las i jego naturalne siły takie rozrodcze.
I kolejny telefon, już ostatni, prosimy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Na wieki wieków. Ja chciałem właśnie się zapytać, bo mieszkam między Łodzią a Warszawą, w miejscowości Trębaczew. I to jest taki las poza 200 hektarów i on jest praktycznie zupełnie wycięty, wszystko, rezerwat, nie rezerwat. Dlaczego to się robi?
No jeśli chodzi o konkretne powierzchnie, to trudno mi jakby bezpośrednio znaleźć przyczynę, ale z uwagi na to, że pan mówi, że cały las jest wycięty, to pewnie chodzi właśnie o pewne jakieś problemy związane czy to z owadami, które tam już pojawiły się, czy też po prostu z jakimiś szkodami spowodowanymi takim czynnikiem zewnętrznym, bo niewątpliwie wycinamy na dużych powierzchniach tylko i wyłącznie drzewa chore, uszkodzone, które po prostu jakby nam w szybkim czasie zamrą, w tym celu, żeby jakby na ich miejsce posadzić nowe pokolenie lasu, a więc po prostu nowe pokolenie drzew. Natomiast jeśli dzieje się to w sposób planowy, to z całą pewnością staramy się, żeby przynajmniej część tego drewna tam pozostała, więc przynajmniej 5% drzew i drewna zostało do naturalnego rozkładu, ale też jakby staramy się właśnie, żeby wewnątrz lasu panował typowy dla niego klimat, bo las tworzy taki klimat, w którym drzewa czują się dobrze, a właśnie jeśli na dużych powierzchniach pojawiają się wylesienia, czyli na przykład trąby powietrzne, czy jakieś pożary, no to mamy problem, bo te drzewa po prostu na tych otwartych przestrzeniach trochę gorzej się czują, a więc musimy tam zwracać na nie szczególną uwagę.
Dziękuję serdecznie Państwu, dziękuję także Panu, Pan Krzysztof Zamojski, leśnik z Puszczy Białowieskiej, Nadleśnictwo Hajnówka, dzisiaj opowiadał o drewnie, które mamy z lasu.